Radio Paranormalium przedstawia.
Skart historii.
Bliskie spotkanie w leśnicy z obcym kosmonautą. Podsumowanie wyników badań. Zdarzenie z dziwną, niewielką postacią kosmonauty w leśnicy z 1968 roku, które było opisywane przez grupę Infra, znalazło swój dalszy ciąg. Legnicki badacz UFO Damian Trela dokonał pełnej dokumentacji w miejscu zdarzenia i zebrał dalsze szczegóły tej intrygującej historii. Dziś przedstawimy Państwu jego podsumowanie i wnioski. Tekst pochodzi z bloga Damiana Treli, czastajemnic.blogspot.com. Zdarzenia z udziałem humanoidalnych istot, które potencjalnie możemy wiązać ze zjawiskiem UFO, w Polsce stanowią bardzo wąski margines. Bliskie spotkania trzeciego stopnia, w tym konkretnym przypadku zgodnie z klasyfikacją Heinecka, jest to CE3 typu E, gdzie dochodzi do obserwacji domniemanego ufonauty bez udziału pojazdu UFO, są bez wątpienia trudnym orzechem do zgryzienia dla ufologów czy badaczy. Przede wszystkim istnieje tutaj potencjalne zagrożenie, że incydent z udziałem humanoidalnych istot może dotyczyć zupełnie innego zjawiska o charakterze paranormalnym, bądź paradoksalnie może znaleźć swoje najbardziej błahe wyjaśnienie. Incydent z leśnicy, być może, mógłby się wpisać we wspomniany krąg wątpliwości. Chociażby z uwagi na to, że bazujemy tylko na pojedynczej relacji świadka i towarzyszy temu jeszcze w dodatku duży upływ czasu. Potencjalnie więc poruszamy się podczas analizy tego zdarzenia w płaszczyźnie dużych obiekcji, ale przewijające się w nim wątki, występujący tak zwany czynnik OZ, zastanawiający wygląd istoty oraz inne zjawiska towarzyszące, stawiają sprawę w zupełnie innym świetle. Szczególna jest też data zdarzenia. Początek lat 60. to okres, w którym relacje z bliskich spotkań trzeciego stopnia nie przenikały do polskiej prasy. Literatura ufologiczna nie była na tyle zaawansowana i sprowadzała się do pojedynczych publikacji prasowych. Dopiero pod koniec lat 70. incydenty z udziałem humanoidalnych istot zaczęły narastać, chociażby za sprawą zdarzenia w Emilcinie. Dziś, po latach, docieramy coraz częściej do tego typu przypadków z drugiej połowy XX wieku. W porównaniu ze współczesnymi relacjami, incydenty z ubiegłego wieku stanowią paradoksalnie zdecydowaną przewagę liczebną. O tym zdarzeniu po raz pierwszy dowiedział się portal Infra. Po kilku rozmowach z panią Anną Sobczak udało się ustalić dokładnie przebieg zdarzenia. W efekcie przeżycie pani Anny stało się przedmiotem publikacji na stronie internetowej Infry. Świadek wzięła też udział w wywiadzie radiowym internetowego radia Paranormalium. Z uwagi na to, że leśnica znajduje się na moim obszarze działania, pod koniec 2013 roku nawiązałem kontakt z Anną Sobczak i wraz z nią dokonałem wizji lokalnej w miejscu zdarzenia. Dzięki temu udało mi się ustalić wiele istotnych szczegółów. Pamiętne zdarzenie pani Anna Sobczak opisywała tak. Miejscem naszych dziecięcych zabaw była łąka, która mieściła się koło naszego domu. Płynął przez nią mały strumyk, który przepływał pod drogą kasztanową do parku. Zawsze zaglądaliśmy do tunelu czy kanału pod tą drogą i przechodziliśmy nim na drugą stronę, to jest do parku. Tamtego dnia obok tunelu zdarzył się straszny wypadek, w którym zginął motocyklista. Uderzył w drzewo, a że to stało się blisko naszego domu, na drodze kasztanowej, dziś jest to ulica Mazowiecka, pobiegliśmy tam. Ciało leżało przykryte czarnym workiem, a my obserwowaliśmy, co się dzieje. Następnie udaliśmy się, jak zwykle, pod mostek. Był to niewielki kanał biegnący pod ulicą. Dzieci przebiegały nim na drugą stronę ulicy na kucaka. Gdy wchodziliśmy do kanału, zawsze było widać jego wylot. Gdy tego dnia weszliśmy do strumyka, wszystko wyglądało inaczej, opowiadała pani Anna. Ja znajdowałam się na przodzie grupy. Przykucnęłam i stanęłam jak wryta przy samym wejściu. Na jego końcu nie było widać wylotu kanału, tylko białą ścianę. Dostrzegłam tam srebrną postać, podobną do nurka. Stała na jasnym tle. Kiedy zawsze było słychać szelest strumyka wewnątrz kanału, tym razem nic nie było słychać. Kompletna cisza, dodała świadek. Oprócz tego od istoty emanowała niezrozumiała energia. Pani Anna określiła to następująco. Czułam, jakby mnie coś zasysało do środka. Byłam kompletnie sparaliżowana. Nie czułam strachu. Strach pojawił się dopiero po chwili. Te stany psychofizyczne nastąpiły chwilę później po ujrzeniu istoty. w momencie, gdy zaczęła się poruszać. Według opisu pani Anny istota stała na końcu kanału, ale jego wylot był jakby wykasowany i na jego miejscu była biała ściana. Znajdująca się na tle wylotu postać była dokładnie widoczna. Nie zasłaniały jej ściany rowu. Miała na sobie srebrny kostium. Natomiast na jej głowie widać było hełm, od którego u czubka głowy wychodziła karbowana rurka. Ten element kombinezonu kończył się za plecami. Ponadto w prawej ręce istota trzymała coś na podobieństwo czarnego kija. Humanoid emanował jasnym światłem. Światło to było momentami rażące. Kiedy dojrzałam postać, ta na początku poruszyła ręką, co wyglądało jak gest groźby, żebyśmy się chyba dalej nie zbliżali. W pewnym momencie istota zaczęła się obracać. Słychać było wtedy szelest kombinezonu. Przypominało to szelest folii aluminiowej. Obracając się, istota dawała nam wtedy znak ręką, żebyśmy poszli za nią. Poczułam wtedy zasysanie do środka. Zaraz później poczułam strach i chyba to wyrwało mnie z tego amoku. Narobiłam dużo hałasu i szybko wycofałam się z kanału. Zaraz wszyscy pouciekaliśmy do domów. Opowiedziałam swoją historię swoim dziadkom. Oczywiście uznali, że to takie dziecinne fantazje. Później już omijaliśmy szerokim łukiem to miejsce. Wspominała po latach swoje przeżycia pani Anna. Dzięki uprzejmości pani Anny Sobczak pod koniec 2013 roku udałem się wspólnie z nią w miejsce zdarzenia i przeprowadziłem standardowe czynności badawcze. Sporządzona rutynowo szczegółowa ankieta badawcza pozwoliła wyłonić na światło dzienne wiele istotnych szczegółów wyglądu tajemniczego osobnika. Według mnie ta istota przypominała postać Ciastusia z filmu Shrek. Była taka płaska i nierzeczywista. Przez jasny blask światła w tle nie widziałam szczegółów w jej wyglądzie. Nie pamiętam palców u rąk, oczu, ani żadnych innych rysów twarzy, stwierdziła podczas rozmowy. Osobnik zgodnie z relacją świadka mógł mieć około 1,5 metra wzrostu. Pani Anna nie pamięta też takich szczegółów jak buty, za to zakodowała w swojej pamięci, że ciało istoty było dość masywne i nie przypominało sylwetki dziecka, mimo raczej niskiego wzrostu. Pokrywający ciało kombinezon nie przylegał ściśle do ciała. Nie było widać żadnych dodatkowych elementów ubioru jak guziki lub zapięcia suwakowe, które ewentualnie można było przypisać ubiorowi nurka. Jedynie zakończenie głowy mogło wskazywać na taki kierunek myślenia. Na głowie istota miała bowiem hełm. Przypominał on bańkę albo okrągłą kulę. Hełm miał taki sam kolor jak reszta kostiumu. Świadek nie widziała przez nią twarzy istoty. Tego samego koloru była karbowana rura, która wychodziła z czubka głowy i kończyła się za plecami postaci. Ramiona nie kończyły się rękoma, tylko były ucięte i zaokrąglone. W prawej ręce humanoid trzymał czarny kij. Pani Anna, oprócz wcześniej wspomnianego paraliżu ciała w chwili obserwacji, wspominała również, że moment obracania się istoty był nienaturalny. Jej zdaniem przypominało to ruch w spowolnieniu. Towarzyszył temu stan dezorientacji. Świadek, mimo że szacunkowo określiła czas obserwacji na około 1 minutę, to jednak odczuwała, że czas jakby stanął w miejscu. Nie zapamiętała niestety żadnych szczegółów wyglądu pleców postaci. Być może to był moment, kiedy uwolniłam się z paraliżu i zaczęłam uciekać. Tak wyjaśniała ową lukę w pamięci. Warto ponadto wspomnieć jeszcze o dziwnym stanie ciszy. Świadek nie potrafiła w żaden racjonalny sposób wyjaśnić tego uczucia. Wszystko było wyłączone. Nic nie było słychać już, kiedy weszłam do wylotu kanału. Jedyne co słyszałam, to tylko szelest kostiumu. Mówiła. Jest to dość charakterystyczny szczegół, który może wskazywać na ufologiczne podłoże zdarzenia. Przeprowadzona wizja lokalna na miejscu zdarzenia wykazała pewne nieścisłości w stosunku do relacji pani Anny Sobczak. Kanał melioracyjny, w którym doszło do zdarzenia, nie przypominał miejsca opisywanego przez świadka. Przede wszystkim nie zgadzał się rozmiar jego części wlotowej. Z opisu pani Anny wynikało, że wejście było na tyle duże, że jako dziecko potrafiła bez najmniejszego problemu przedostać się na drugą stronę kanału na czworakach. Przy samym wejściu można było ponadto bez trudu dostrzec koniec kanału. Rów, zdaniem pani Anny, miał około 10 metrów długości, co pokrywało się niejako z ustalonymi na miejscu pomiarami. Natomiast samo wejście to dziura o wymiarach około 30 na 50 cm. Kanał tuż przy wejściu lekko skręca w lewo. Jeszcze mniejszych rozmiarów jest część wychodząca po drugiej stronie ulicy. Porasta ją bujna roślinność i żaden człowiek, być może małe zwierzę, nie byłby w stanie przedostać się przez nie na drugą stronę. Mając powyższe na uwadze, wydaje się więc mało prawdopodobne, aby kilkunastoletnie dziecko było w stanie dostać się do jego wnętrza i przy samym wejściu widzieć zakończenie kanału. Pamiętajmy jednak, że od pamiętnych wydarzeń minęło ponad 50 lat i w międzyczasie mogły tu mieć miejsce kompleksowe prace melioracyjne. Niestety takiej informacji nie udało się ustalić na miejscu podczas rozmowy z okolicznymi mieszkańcami. Niewykluczone, że przebudowa kanału miała miejsce jeszcze pod koniec lat 60. i osoby, z którymi rozmawiałem na miejscu, nie kojarzyły tego. Rozmowa na żywo z panią Anną Sobczak miała miejsce bezpośrednio w leśnicy. Z uwagi na duży współczynnik niezwykłości zdarzenia, przeprowadziłem ze świadkiem szereg testów psychologicznych, aby nieco bliżej poznać jego osobowość i wykluczyć czynniki psychologiczne w analizie zdarzenia. Opis zdarzenia zdany mi przez panią Annę w najdrobniejszych szczegółach pokrywał się z wcześniejszymi jej wypowiedziami udzielonymi kolegom z infry. Konsternacja pojawiła się dopiero w przypadku wyników testów. Standardowo wykonałem ze świadkiem testy na skalę kłamstwa, na skalę interpretacji oraz testy na typ percepcji. Z przeprowadzonej rozmowy wynika, że pani Anna reprezentuje typ osobowości ambiwersyjny. Mieszanka introwertyka z ekstrawertykiem, co stanowi szablonowy przykład sylwetki psychologicznej. Nie zauważyłem, aby miała skłonności do zaburzeń psychotycznych. Świadek test na skalę interpretacji przeszła bezbłędnie. Wyniki badań przeczą, jakoby na siłę próbowała skłaniać się ku niewyjaśnionym wątkom, czy też starała się łączyć swoje przeżycia z kwestiami wiary. Osobiście nie potrafiła racjonalnie wyjaśnić swoich przeżyć. Przez moment skłaniała się ku hipotezie nurka, jako że jeszcze jako dziecko widziała człowieka ubranego w taki kostium, ale w końcu uznała, że jest to dość naciągana hipoteza. Istota, którą widziała w kanale, miała uniform w jaśniejszym kolorze, bez charakterystycznych elementów kostiumu nurka. Niestety, kluczowy w sprawie test na kłamstwo wypadł pani Ani dość kiepsko. To było dość dziwne. Nigdy osobiście nie spotkałem się z takim przypadkiem, gdy świadek wszystkie inne testy przechodzi pomyślnie, a w teście na kłamstwo wypada jako zwykły oszust. Zwykle słabe wyniki testu na skalę interpretacji świadków przeżyć przekładają się na wyniki testów na kłamstwo. Tutaj mamy do czynienia jednak z zupełnie inną, niespotykaną sytuacją. Na tym etapie badań nie da się wykluczyć, że historia bliskiego spotkania pani Ani z tajemniczym osobnikiem była autentycznym przeżyciem. Jednak w zdarzeniu tym przewijają się pewne wątki ukryte. Przypominanie sobie głęboko ukrytych wspomnień, tak zwana kryptomnezja, może nieświadomie generować w świadomości świadka elementy nierzeczywiste. Tak więc to, czego pani Anna nie pamiętała, jej podświadomość sama dołożyła i uzupełniła luki pamięci fikcyjnymi wątkami dla zracjonalizowania przebiegu całego zdarzenia. Jak wiadomo, pamięć bywa wybiórcza. Pojawiającego się szeregu niejasności w przypadku z leśnicy bynajmniej nie rozwiewa pojedyncza relacja świadka. Niestety, nie udało się nam dotrzeć do innych dzieci, które były uczestnikami tych wydarzeń. Opieramy się tylko na opowieści pani Anny. Sprawę dodatkowo komplikuje szereg elementów paranormalnych w zdarzeniu. Czynnik OZ, uczucie zasysania do środka, sceneria zdarzenia, białe tło i fakt, że istota była widoczna od stóp do głowy, mimo niewielkich rozmiarów kanału oraz uczucie, jakby czas stanął w miejscu, które wskazują, że dzieci mogły widzieć obraz nierzeczywisty. W sferze domysłów utrzymuje się również ewentualny związek wypadku motocyklisty z zaobserwowaną później istotą. Nie wiemy, czy obydwa te wydarzenia nie były ze sobą powiązane. Wątpliwe wydaje się, że dzieci zostały przestraszone przez jakiegoś pracownika kanałów melioracyjnych. Przeczy temu sam wygląd istoty i reakcja dzieci. Czy po tylu latach pani Anna byłaby w stanie utrzymywać w pamięci ubarwioną historię, zapisaną w głowie oczami dziecka i dziś racjonalnym umysłem dorosłej osoby nie dokonać krytycznej analizy swoich przeżyć z dawnej przeszłości? Ewidentnie latem 1963 roku grupka dzieci była świadkiem niezwykłego zdarzenia, które bardzo mocno musiało wryć im się w pamięć. Pani Anna po latach wracała do swoich wspomnień i z przejęciem szukała logicznych wyjaśnień, ale bezskutecznie. Przez lata unikała tego miejsca i dopiero nasza wspólna wizyta sprawiła, że zgodziła się odwiedzić ten rejon. Dziś, po latach, w zdarzeniu z leśnicy poruszamy się w obszarze niepewności i nie do końca wyjaśnionych wątków. Decydujące znaczenie w tym przypadku ma duży upływ czasu. Głębsza analiza krytyczna zdarzenia jest niestety niemożliwa bez profesjonalnych seansów hipnotycznych, na które zresztą pani Anna wyraziła zgodę. Być może więc w przyszłości powrócimy jeszcze do rozegranych ponad pół wieku temu wydarzeń w leśnicy koło Wrocławia. Autor Damian Trela. Czas tajemnic, blogspot.com. Czytał Ivelios.